Przez całe życie pisze teksty o rodzajach starterów, o biznesmenie Czerenkowie, o dobrych posłach, o pełnoletnich sierotach, o rewolucji, o brutalnym rozpędzeniu Majdanu w Zaporożu, a także sztuki teatralne. Czasami pisze sztuki, w których się nie zastanawiam, jak ludzie powinni się zachowywać i dlaczego. Robią w nich to samo, co w życiu. Współczują albo nie. Bez powodu i bez wyjaśnień.
Oszczędzajcie prąd. Dramat Poliny Położęcewej w przekładzie Anny Korzeniowskiej-Bichun. Tekst dramatu ukazał się w książce pod tytułem Insekt, wydanej przez Warsztaty Kultury w Lublinie oraz Instytut Teatralny w Warszawie. W roli narratorki Lidia Sadowa.
Nie będę udawać, że piszę sztukę i że są w niej jakieś rozmyślające o wojnie osoby dramatu. Ludzie ci i tak rozpoznają samych siebie w monologach. Na pewno się obrażą. Zaczną pisać na Facebook, że chodziło im o coś zupełnie innego. Przestaną się do mnie odzywać. Albo zastosują bardziej skomplikowany schemat. Najpierw powiedzą, że wszystko jest okej, a potem przestaną się do mnie odzywać. A więc w niniejszym tekście ułatwię wszystkim zadanie. Osoba 1...
Francesco.
Mój włoski powinowaty. No, albo ktoś taki. Produkt pierwszego nieudanego małżeństwa. Mąż siostry mojego pierwszego męża, Iwanki,
która będzie osobą 2.
Francesco przez całe życie mieszkał we Florencji i nigdy nie myślał o przeprowadzce do innego kraju.
To jedyni znajomi, których mam za granicą i jedyni, którzy zgodzili się nas przyjąć za darmo. Choć szczerze mówiąc, zgodziła się tylko Iwanka. Gdy spytałam jej, co na to Francesco, odpowiedziała:
a kogo to obchodzi?
Kiedy Włosi chcą kogoś obrazić, nazywają go Mussolini. Właśnie dlatego prezydent Ukrainy to Mussolini, jego żona Mussolini, a ja i moja córka to Mussolini i Mussolini młodsza.
Iwanka mieszka we Florencji od 10 lat.
Nienawidzi Włochów, a najbardziej ciemnoskórych Włochów i marzy o powrocie do Ukrainy. Zwłaszcza teraz, gdy jest tam jej brat, mój pierwszy mąż. Tydzień temu wzięli go do wojska. Uciekając z Kijowa zabrałam się w 8 minut. Było to 24 lutego. Nie gniewajcie się, nie będę opisywać tego dnia z filmowym dramatyzmem. O zwykłych rzeczach mówmy zwykłym tonem. Nie obudziłam się o 5 rano od pierwszych wybuchów. O 6.30 obudził mnie telefon od koleżanki. W pierwszej chwili chciałam odrzucić połączenie, ale potem spojrzałam na zegarek. Koleżanka to śpioch taki jak ja, lubi długo poleżeć w łóżku. Obie pracujemy w nocy, potem śpimy do południa. Cóż tak ważnego mogło się wydarzyć o 6.30 rano? Może ktoś umarł?
Zbierasz się?
Dokąd?
Czyli się nie zbierasz.
Ale dokąd, na Boga?
Dobrze, zadzwoń, gdy już się zdecydujesz dokąd.
Koleżanka odłożyła słuchawkę, a ja włączyłam wiadomości i dowiedziałam się, że wybuchła wojna.
Zrobili atak na wojskowe obiekty, lotniska, gdzie była wojskowa technika po całej Ukrainie. Od Stanisławowa, około Lwowa, tam w Brodach, tam gdzie były helikoptery, były wojskowe, Łódzk, no i dalej po całej Ukrainie oczywiście.
Potem zaczęło się moich zasłużonych 8 minut.
W tym czasie druga koleżanka, osoba 3, podjechała do mnie własnym samochodem. Z Osokorków do Charkiwskiej.
Tak, co mi się przyda? Łaziłam po mieszkaniu, pakując do torby przeróżne pierdoły. Wrzuciłam 5 butelek wody, trochę przekąsek, owoców i kilka torebek owsianki ekspresowej. Nie wiem dlaczego, ale wydawało mi się, że utknę w jakiejś piwnicy, gdzie nie będzie jedzenia. Dlatego psu na budę się zdały bielizna termiczna, koc wełniany z Neapolu i powyciągane spodnie. Honorowi pretendenci do mycia podłogi. A zeszytu z połową mojej nowej sztuki o pierwszym mężu i o tym, jak unika płacenia alimentów, zapomniałam. Pod koniec kwietnia w Nowym Teatrze na Podolu była zaplanowana premiera mojej sztuki. Po 7 latach od debiutu miałam wreszcie zobaczyć własny tekst na scenie. Aktorzy się go nauczyli i powyciągali z niego cytaty. Potem chętnie korzystała z nich obrona terytorialna Kijowa i ZSU. Ktoś pisał na ogólnym czacie: to nie jest śmieszne. A ktoś odpowiadał na to słowami: bohaterki, babcia i dziadek uprawiają seks. Gdybym nie potrafiła przerabiać smutnego na śmieszne, już dawno trafiłabym do wariatkowa. Och, jaki to mógłby być wspaniały spektakl. Jeszcze 23 lutego podczas prób aktorzy jedli razem tirtyk. Nie pamiętam, jak to będzie po ukraińsku. A ja ograniczyłam się do kaszy gryczanej, bo uznałam, że jestem za gruba. Właśnie ubyło mi 7 kilogramów. A ręce zrobiły się takie jak u matki. Ma bardzo kruche paznokcie. Wyrastają jej może ze 3 mm i pomarszczony cały wierzch dłoni. Już nikt mnie mi nie zarzuci, że nie wyglądam na swój wiek. Właśnie przybyło mi 5 lat. Po 10 minutach podjechała koleżanka. Czekałam na nią na podwórku z córką, szczurem, jedzeniem i wodą. Ale koleżanka zaparkowała przy innej klatce, na innej ulicy. Wysyłając adres przez Viber, podałam zły numer. A propos, to nie do końca moja koleżanka, tylko młodsza siostra koleżanki z klasy mojej siostry. Powtórzyć? Młodsza siostra koleżanki z klasy mojej siostry. W Kijowie prawie przez rok mieszkałyśmy jedną stację metra od siebie i raz w miesiącu leniwie pisałyśmy to co, kawka? Ale potem się jakoś urwało. Gdy siostra koleżanki z klasy zaparkowała w innym miejscu, zaczęłam się bać. Była 11 rano. Od pierwszych eksplozji minęło 6 godzin. A jeśli znowu nie będziemy mogły się znaleźć? Po ręce ciekła mi krew. Zapomniałam o tym powiedzieć, bo 24 krew człowieka nie była już żadnym dramatem. Ugryzł mnie szczur, gdy próbowałam przenieść go z klatki do małego transportera. Szczur miał zaledwie 2 tygodnie. Nie wiadomo, czy bardziej nienawidził nas, czy wojny, czy nas. Zadzwoniłam do siostry koleżanki z klasy i odetchnęłam, słysząc, że abonent jest dostępny. Wyjdę na spotkanie, zaproponowałam. Rozpoczęła się 7 godzina ciszy.
Nie martw się, przyjadę.
Obiecała i tym razem przyjechała. A potem na stacji kupiłyśmy sobie kawę i śmiałyśmy się do rozpuku, że udało nam się ją wypić. Nikt mnie nie pytał, dokąd jedziemy. Ruszyłyśmy do Zaporoża, bo to nasze rodzinne miasto. Tam mieszkają nasi rodzice. Siostra koleżanki z klasy ma tam mamę i tatę. Ja tylko mamę.
Osobę 4.
Która opiekuje się starą babcią. Tata zmarł 1,5 roku temu. Napisałam o nim sztukę. Nie ulega dyskusji i kropka. Gdy ojciec dostał zawału, obiecałam sobie, że nigdy jej nie wystawię w teatrze. A gdzie jest Bucza? Będziemy przejeżdżać przez Buczę? Spytałam, gdy za nami zaczęło znikać Kijów. Mijała 8 godzina od ostrzału. Bucza została po lewej, ponoć jest tam spokojnie. W Buczy mieszka moja bliska koleżanka z 2 córkami.
Alą, Olą. Osoby 5, 6 i 7.
Ach, i jeszcze jej eksio, z którymi sprawy się skomplikowały. Koleżanka nie odzywała się na czacie, więc byłam święcie przekonana, że w Buczy jest spokojnie. 26 znajoma napisała na Facebooku, że nikomu nie życzy wiadomości. Kocham cię. Pisanej tak, jakby to było pożegnanie. Wtedy jeszcze świat nie wiedział, gdzie leży Bucza. Ja zresztą też, choć mieszkam na obrzeżach Kijowa z tej samej strony. Gdy jechałyśmy do Zaporoża, kilka razy dzwonił do nas tata siostry koleżanki z klasy.
Zatankuj jeszcze.
Głupia rada, bo bak był pełny, a nawet jeśli by nie był, i tak nie mogłybyśmy zatankować na trasie. Jeśli w 9 godzinie ciszy w samochodzie siedzą 3 dziewczyny, trzeba pędzić i lepiej się nie zatrzymywać. W czasie wojny nie wszyscy mają własną brykę, w dodatku wypasionego Mercedesa. Mój tata całe życie bił mamę. Mam nadzieję, że ona nigdy nie przeczyta tego tekstu, bo nie ma na świecie nic bardziej mrożącego niż prawda. Gdyby żył, nigdy by nie spytał, czy mam pełny bak. W Zaporożu pierwsza syrena zawyła 25 w nocy. Przerwała 12-godzinną ciszę, ale nie było żadnych wybuchów. W domu siostry koleżanki z klasy alarmu prawie nie było słychać.
Mama napisała na czacie, że trzeba uciekać do schronu.
Nie zdążyłam dobiec do małego rynku. Zostałam w cudzym domu wśród obcych ludzi. Był niedaleko. Na kanapie siedział ojciec, ten, który wcześniej wypytywał o pełny bak. Jeśli powiem, że w szlafroku, pewnie zabrzmi to banalnie, ale tak, siedział w szlafroku.
Syrena, zejdź do piwnicy!
Zawołała żona.
Donikąd się nie wybieram!
Odkrzyknął tata, przeglądając wiadomości w socjalach. Przez kilka godzin córka i ja siedziałyśmy same w piwnicy. Z rozrywek miałyśmy tam stół, kanapę i 2 okienka. Przez które mogłyśmy obserwować nogi przechodniów. Tymczasem siostra koleżanki z klasy piła z rodziną herbatę i opowiadała o długim korku, w którym przyszło nam stać na wjeździe do Dniepru. Myślałyśmy, że spędzimy tam noc. W tym czasie moja koleżanka z pracy przekraczała polską granicę. Koleżanka pochodzi z Melitopola w pobliżu Krymu. Pierwszy pocisk spadł na miasteczko wojskowe, niedaleko od niej. Od razu pobiegła na dworzec kolejowy. Wybłagała miejsce w pociągu. Konduktorka wpuściła ją za darmo, wtedy jeszcze bez odgórnych nakazów. Koleżanka całą noc przestała na granicy. Więc czemu my nie możemy utknąć na wjeździe do Dniepru? Wybuchła wojna, a w czasie wojny ludziom nie może być dobrze. Kogoś zabijają i gwałcą, więc ty także powinnaś cierpieć. Na przykład wyobrażając sobie, że zabijają i gwałcą ciebie. Minęły 2 godziny, a może 20 minut. W schronie, gdzie nie ma Wi-Fi, czas płynie jakoś inaczej. Na ogół myję włosy co drugi dzień, bo inaczej robi się z nich pchli domek. Są tak zlepione, że nie muszę ich wiązać gumką. 24 był właśnie ten drugi dzień. 26 miałam iść na manikur. 1 marca na kauteryzację błony śluzowej nosa ciekłym azotem, moją pokowidową. A na 19 zapisałam się na rozjaśnianie włosów. Każdej wiosny jest tak samo. Chudnę, farbuję włosy, kupuję nowe sukienki. W sumie nie byłoby o czym mówić, gdyby nie eksplozje o 5 rano i syreny o 10 wieczorem. W czasie wojny należy odciąć się od wszystkich uczuć ze znakiem plus. Od dziś nie wolno chodzić na randki, zakochiwać się, uprawiać seksu, żartować z operacji wojskowych, wysyłać memów nie na czasie i publikować relacji z Florencji.
Osoba 8 to Eleonora.
Poznałam ją w pociągu Budapeszt-Florencja. Mówiła po rosyjsku bez akcentu i długo nie przyznawała się, że jedzie z Sankt Petersburga. Eleonora postawiła mi herbatę, która kurwa kosztowała 3 euro. Czarna herbata, prawie nie do wypicia. Z najzwyklejszym cukrem i bez cytryny. Chociaż może właśnie teraz taką lubię. Eleonora z leciutkim uśmiechem wysłuchiwała opowieści o zaporowskim schronie, a ja palcem pokazywałam portki, których nie zmieniałam od 9 dni trwania wojny.
Słyszałaś wybuchy? Pyta Eleonora.
Nie chcę wyjść na kompletną idiotkę. Kłamie, że słyszałam pierwsze wybuchy w Kijowie. Mieszkam niedaleko lotniska w Hostomlu. Oczywiście, że słyszałam. Szyby się u mnie trzęsły. I jest w tym trochę prawdy. Gdybym 23 nie piła do północy wina z koleżanką, to usłyszałabym wybuchy. Obudziłam się o 6:30. Sąsiadka pakowała już rzeczy do samochodu i zamykała drzwi na 4 spusty. Nie zaatakują Kijowa, przecież to Kijów, odpowiedziałam, gdy zapytała, czemu się nie zbieramy. Eleonorze powiedziałam coś innego, bo pod Osokorkami zestrzelono już rosyjski samolot, ostrzelano Babi Jar, a w wieżowiec na Obołoniu uderzył pocisk. Jakby Rosjanie założyli mi całodobową inwigilację, a potem metodycznie niszczyli moje ulubione miejsca.
Jesteś kijowianką?
Jesteś z Petersburga? Ja byłam z Zaporoża, a Eleonora z Kazania. Jak to się stało, że nie usłyszałam jej rosyjskiego akcentu? Kiedyś rozpoznałabym go nawet w piekle. Eleonora jest niezależną artystką. Dodała mnie do Insta z pociągu, gdzie praktycznie nie było połączenia. 1 dnia wojny. Nawet nie spierałyśmy się, że to wojna.
Wojna to wojna.
Droga to droga. Chuj to chuj. 1 dnia wojny Eleonora czmychnęła do Kaliningradu. Ponoć otworzono tam przejście graniczne i to prawda. Ale Rosjanki nie przepuszczono. Ja na jej miejscu wróciłabym z płaczem do Petersburga. Ale ona spróbowała sforsować granicę następnego dnia. Była inna zmiana i Eleonorę przepuszczono. Eleonora malowała jak Picasso. Była biseksualna i chciała ubiegać się o azyl w Wielkiej Brytanii z powodu dyskryminacji seksualnej, której doświadczała we własnej ojczyźnie. W końcu dziewczyny powinny mieć wolne prawo do wzajemnej miłości, tak jak jest przyjęte na całym świecie. Po drodze nienawidziłam siebie za to, że nie czuję nienawiści do Eleonory. Wypytywałam ją o Petersburg, a nawet przypomniałam sobie, jak w szkole marzyłam, by pojechać tam na wycieczkę. Cała klasa poszła wtedy do Ermitażu, a mojej rodziny nie było na to stać. Eleonora nie potrafi ładnie pisać na Instagramie.
Ale chce wpływać na ludzkie umysły, więc codziennie udostępnia 10 cudzych postów.
W odpowiedzi znajomi wyzywają ją od kuryw. Mówią, że Ukraina ponad wszystko to faszystowskie hasło. Na pożegnanie Eleonora dała mi pamiątkę. Jakieś pudełeczko owinięte folią. Przekraczając włoską granicę, pomyślałam, a co jeśli to narkotyki? U Czerenkowa awansowałam na redaktora kanału informacyjnego. Na początku tygodnia otrzymywaliśmy listę wrogów partii. Trzeba było ich uciszyć, wyzywając od korupcjonistów, złodziei i propagandystów. Mówiło o tym jednocześnie kilka osób. Wszak wszystkie opinie powinny być wyważone. I to za jakieś 5000 hrywien miesięcznie. Pieniądze te wystarczały samotnej matce na wynajęcie mieszkania w centrum Zaporoża, wykarmienie siebie i dziecka oraz opłacenie prywatnej szkoły. Wtedy nikomu do głowy nie przychodziło, że wrogów Czerenkowa należy zdenacyfikować i zdemilitaryzować. Od 24 nie pracuję. Urwało się finansowanie projektu, a mój szef kilka dni później wstąpił do obrony terytorialnej Kijowa. Jest takim samym fanem memów jak ja. Oprócz zwykłego jak się masz, wysyłamy sobie obrazki. On przysyła memy z okopów, nad którymi świszczą pociski, a ja z piwnic Zaporoża, pociągu ewakuacyjnego Zaporoże-Lwów, taksówki Lwów-Uszhorod, samochodu Uszhorod-Budapeszt i pociągu Budapeszt-Florencja. Od najmłodszych lat ojciec uczył mnie jednej techniki psychologicznej. Nazywa się ona ucieczka od konfliktu. Tak bardzo cenię sobie ciszę i spokój, że nigdy pierwsza nie rozpocznę walki. Kiedyś na ulicy zaatakował mnie pijak, a ja nie byłam w stanie prysnąć mu gazem w oczy. A jeśli ktoś wyrwie mi torebkę, krzyknę za nim, możesz ją sobie wziąć. Tak, zazwyczaj jestem mądrzejsza i nie próbuję gonić złodzieja. Ze wszystkich sił unikam konfliktu. Milczę, przechodzę na drugą stronę ulicy. Jestem Mussolinim? Okej. Faszystką? Pewnie. Banderówką? To jest takie głupie, że nie widzę sensu się kłócić. Moja mama często życzy śmierci Rosjanom. Tak mocno przekleła ich świat, że następnego dnia zmarł Żyrinowski. Siostra i ja żartowałyśmy, że jest wiedźmą. Od początku pełnowymiarowej inwazji zginęło 3000 ukraińskich żołnierzy oraz zlikwidowano 20000 Rosjan. 3000 to pełen zaporoski stadion, pisze mama. Przed wojną byłyśmy tam na koncercie Okeanu Elzy, dlatego wiem, o czym mówi. Spokojnie zasypiamy ze świadomością, że 20000 to o wiele więcej. Mieszkam teraz u włoskich krewnych. Siostra wynajmuje dom we Francji. Mama jest w piekle, bo nie może zostawić babci. Nawet nie było o tym mowy. Babcia ma 93 lata, od 5 nie wychodzi z domu. Dlatego osobą, którą staramy się uchronić przed złymi wiadomościami, jest właśnie mama.
Rosyjscy żołnierze są już pod Zaporożem. Słyszę wybuchy.
Pisze na czacie. To strzela obrona przeciwlotnicza, odpowiadam. Po co im Zaporoże? Nie mają wystarczająco dużo sił. Żeby okupować 800-tysięczne miasto, potrzebują całej ordy, pisze siostra.
Zaczną ostrzeliwać gradami.
Do miasta nie wejdą. Co najwyżej ucierpią dwa rejony, Kosmos i Szewczyk. Będą głośniejsze wybuchy, nic więcej. Na Ukrainę Zachodnią jechaliśmy 29 godzin. Pociąg kilkakrotnie zmieniał kierunek jazdy. Wsiadłyśmy do pociągu w stronę Karpat. Potem przyszło polecenie, że mamy jechać do Uszhorodu. A na koniec wysadzono nas wszystkich na dworcu we Lwowie i powiedziano: koniec trasy. Po drodze pociąg zatrzymywał się tylko na dużych stacjach. Na pozostałych oszalałe kobiety podnosiły do okien niemowlęta i waliły w drzwi z całą macierzyńską siłą. Konduktorka w tym czasie piła herbatę. Co ja mogę zrobić? Spytała mnie, gdy czekałam w kolejce do toalety. Ma pani chociaż coś do jedzenia? Ja też starałam się nie patrzeć na niemowlęta, bo nie wiedziałam, jak mam się w takiej sytuacji zachować. Od początku pełnowymiarowej inwazji w Ukrainie zginęło 200 dzieci. To 1/15 zaporowskiego stadionu, ale nie w tym rzecz. Jeśli chodzi o dzieci, kalkulacje są inne. Dzieci to nie statystyka. To barometr, który mierzy zdolność współczucia. Pierwsza była dziewczynka o imieniu Polina. Bardzo ładna. Z różowymi włosami. Moja córka od listopada do marca marudziła, że chce ufarbować włosy na taki sam kolor. Nie pozwoliłam jej zniszczyć ich struktury. Jest blondynką z niebieskimi oczami. Każdy chciałby tak wyglądać, a ona zapragnęła zmian. Zobaczyłam zdjęcie Poliny i pomyślałam, jakie ma piękne włosy. Musiała być popularna w klasie. Szkolne gwiazdy poznaje się od razu, po błysku w oczach albo czymś takim. Albo po wysoko podniesionym podbródku, rzecz jasna. Polinę z rodziną rozstrzelała grupa dywersyjna na wyjeździe z Kijowa. My wtedy siedzieliśmy w zaporowskich piwnicach. Gdy zdjęcie Poliny obiegało internet, siedzieliśmy w schronie i wsuwaliśmy suchy prowiant w postaci herbatników i chipsów. Opychaliśmy się, aż zaczęło nas palić w żołądkach. Wujek Kola podarował nam termos, który utrzymywał ciepło przez kilka godzin. Teoretycznie powinna być w nim herbata. Ale gdy zawyła syrena, nie miałam czasu zagotować wody. Zamiast tego nieustannie poganiałam córkę. Szybciej! Mama Poliny też ją poganiała, gdy dziewczynka próbowała wcisnąć komiksy do plecaka. Była temu kategorycznie przeciwna. To najdroższa rzecz, jaką mam, zapewne upierała się Polina. Nie mamy gdzie załadować 6 litrów wody, zapewne odpowiedziała nieugięta mama. Żeby zrozumieć wojnę, nie wystarczy przeczytać Remarka. Nawet nie wystarczy przesiedzieć ponad tydzień w zaporowskich piwnicach. Zaczyna cię trochę ściskać w dołku, gdy nagle dowiadujesz się o śmierci sąsiadów czy znajomych. Ściska mocniej na wieść, że odłamek urwał rękę twojemu byłemu chłopakowi. Dość mocno, gdy pocisk przebija 3 piętra domu i utyka w kuchennym zlewie. Prawie eksploduje, ale tkwi nienaruszony, bo trafił obok ikony Matki Boskiej. Wcześniej traktowaliście ją wyłącznie jako prezent od krewnych z zachodniej Ukrainy, ale w tym właśnie momencie stajecie się wierzący. Wojnę możesz zrozumieć dopiero, gdy stracisz coś ważnego. Gdy płaczesz tak długo, że nie masz już łez. Czytasz o bombardowaniu szpitala położniczego w Mariupolu, o torturowaniu cywili w Buczy i tylko się krzywisz. Ludzie wokół myślą, że nie potrafisz współczuć. Kurwa, mają rację. Skąd wziąć współczucie dla 22 tysięcy ludzi? A to są najbardziej lajtowe dane o stratach ludności w Mariupolu. Chcąc wzbudzić w sobie jakieś emocje, oglądam na TikToku 20 filmików z rzędu. Tam każdy ma nie więcej niż minutę, by opowiedzieć o swoich cierpieniach. Przez pierwszych 10 sekund trzeba mówić o najgorszym. Opowiadasz, jak zostałaś zgwałcona, a ludzie wstawiają ci 10 tysięcy polubień. Mer Kijowa informuje, że w stolicy znowu sprzedają latę, a potem prosi, by nie wracać. Dodaje, że działa już komunikacja z prawego na lewy brzeg i znów prosi, byście zostali tam, gdzie jesteście. Mieszkam 15 minut spacerem od Piazza del Duomo. Jak na standardy 21 roku mam szczęście. Wówczas miejsce to zostało uznane za najbardziej popularne wśród zagranicznych turystów. W końcu jest tak piękne, że aż oczy łzawią. Katedra Santa Maria del Fiore, 5 minut na piechotę. Dzwonnica Giotta, 0,5 minuty. Baptysterium Jana Chrzciciela, 2 minuty. Patrzysz w dal, zielenią się palmy, kwitną magnolie. Zamykasz oczy. Rosjanie łażą w buciorach po twoim mieszkaniu. Otwierasz oczy? Dzwoni mama Ali Oli i mówi, że w domu jej rodziców mieszkali ruscy żołdacy. Przysyła mi zdjęcie zniszczonej lodówki. Rosjanie rzucali w nią nożami.
Rodzice kupili ją na kredyt. Dopiero 3 miesiące temu go spłacili. Czemu, Polu? Czemu?
Francesco pali o godzinie 9, 12, 16 i 22. Francesco je o godzinie 10, 13, 17 i 21.
Ogląda wszystkie włoskie kanały i ma konto na TikToku. Dokładnie wie, czemu Ukraina przeżywa to piekło i co zrobić, by zakończyć wojnę.
Dwaj tyrani mierzą się na chuje, a zwykli ludzie cierpią.
Francesco popija wpisane na listę UNESCO espresso i zaciąga się papierosem.
A drugi tyran to kto?
Proszę Iwankę, by przetłumaczyła moje pytanie. Nie robi tego, bo rzuca się na męża z pięściami.
Rasie pederasto! Rasie pederasto!
To jedyne, co mogę zrozumieć z jej słów. Francesco zakrywa twarz rękami, nawet nie próbuje atakować żony. Chyba go to podnieca. Iwanka się uspokaja, długo gada coś po włosku, a potem rzuca Mussolini! Najzdrowszy okres w moim życiu rozpoczął się 24 lutego. Mój organizm wyprodukował tyle adrenaliny, że wystarczyłoby mi sił, by polecieć na księżyc i z powrotem. Przestały mnie boleć plecy. Nie cierpiałam na zaburzenia lękowe. Nie odczuwałam skutków pandemii. Nawet nie miałam okresu. W ciągu jednej nocy mogłam 5 razy biegać do piwnicy i z powrotem. W dodatku ciągnąc za sobą 2 dzieci i 2 szczury. Drugie to dziecko mojej sąsiadki. Szczur też jej. Starsza pani miała obolałe nogi, więc nie mogła tak często zbiegać. Brakowało jej adrenaliny. Błagała, bym ratowała życie dziecka, a ja nie mogłam jej odmówić. Latałyśmy tam i z powrotem, ale ani razu nic nie wybuchło. Mama też nie schodziła do piwnicy. To jej nieugięta postawa. I tak słodko pytała...
A może nie trzeba? Pośpijcie jeszcze trochę. W ogóle nic nie jedliście.
Iwanka i ja nie byłyśmy w nastroju do kłótni, bo zaczęłyśmy oglądać 400-odcinkowy serial turecki. Wyjątkowo głupi i nielogiczny. Szkoda, że nie głupszy i mniej logiczny niż ostatnie kilka tygodni. Francesco po raz kolejny powtórzył swoją ekspercką opinię o Buczy. Nie doczekał się jednak odpowiedniej reakcji, więc zmienił temat.
Dostałem dziś rachunek za marzec. Prawie 500 euro. Zużyłyście bardzo dużo wody i prądu. Od dzisiaj będzie inaczej. Pod prysznicem świecimy sobie telefonem, odkręcasz wodę, opłukujesz się, zakręcasz, namydlasz się, odkręcasz, opłukujesz się, zakręcasz.
Iwanka i ja ze zdziwieniem spojrzałyśmy po sobie.
Jeśli czegoś nie rozumiecie, wracajcie do Ukrainy, ale najpierw pomyślcie, ile osób wam w tym pomoże.
8, może 9, odpowiadam.
Jeśli nie ma więcej pytań, wieczorem upiekę ciasto. Cytrynowe czy jabłkowe?
Cytrynowe, mówię zdruzgotana. I dużo herbaty.
Jabłkowe, odpowiada Iwanka.
W innych sprawach, poza wojną, nie byłyśmy już tak jednomyślne.
Było to słuchowisko pod tytułem Oszczędzajcie prąd. Scenariusz na podstawie dramatu Poliny Położęcewej w przekładzie Anny Korzeniowskiej-Bichun. Sztuka ukazała się w książce pod tytułem Insekt, opublikowanej w 2023 roku przez Warsztaty Kultury w Lublinie i Instytut Teatralny w Warszawie. W słuchowisku w roli głównej wystąpiła Lidia Sadowa, w epizodach Maria Brzezińska, Paulina Połowniak-Gozdek, Edyta Ostojak, Iga Wójtowicz, Tomasz Bielawiec i Jarosław Zoń. Adaptacja i reżyseria Maria Brzezińska. Nagranie tekstu monodramu w Teatrze Polskiego Radia Maciej Kubera. Realizacja całości Jarosław Gołofit. Producent Radio Lublin, rok 2023.
PS. Gdy skończyłam ten tekst, natychmiast wysłałam go do dramaturżki Oli Muraszko. Miałam do niej tylko jedno pytanie. Czy starając się uniknąć stylu propagandowego, nie piszę zbyt łagodnie o Rosjanach? Napisz o tym w swoim tekście, poradziła Ola. Zapytaj publiczności.